Dokąd teraz pójdziemy? Zapytała Harego z uprzejmym zainteresowaniem, jakby odbywali właśnie miłą, całodzienną wycieczkę. Tam, odpowiedział. Klepnął z wdzięcznością swojego destrala i poprowadził szybko przyjaciół do zniszczonej budki telefonicznej. Właśnie, właśnie, ponaglił, widząc, że się wahają. Ron i Ginny weszli posłusznie, Hermiona Neville i Luna wepchnęli się do środka za nimi. Harry rzucił ostatnie spojrzenie na destrale, zajęte wyszukiwaniem resztek jedzenia w śmietniku, po czym wcisnął się do budki za Luną. Kto jest najbliżej aparatu, niech wykręci 6-2-4-4-2. Zrobił to Ron, dziwacznie wyginając rękę, by dosięgnąć tarczy. Kiedy wykręcił ostatni numer, rozległ się chłodny kobiecy głos. Witamy w Ministerstwie Magii. Proszę podać imię, nazwisko i sprawę. Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Granger, powiedział szybko Harry. Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood. Przychodzimy, żeby kogoś uratować, chyba że ministerstwo zrobi to szybciej. Dziękuję, odrzekł chłodny kobiecy głos. Proszę wziąć plakietki i przypiąć je sobie na piersiach. Pół tuzina plakietek wysunęło się przez szparę służącą zwykle do zwrotu monet. Hermiona zebrała je i podała Harremu nad głową Ginny. Zerknął na pierwszą. Harry Potter, misja ratunkowa. Szanowni interesanci, przypominamy o konieczności poddania się kontroli osobistej i okazania różdżek do rejestracji przy stanowisku ochrony, które mieści się w końcu atrium. Świetnie, powiedział głośno Harry, a jego bliznę przeszył ostry ból. Możemy jechać? Drzwi budki zadrżały, a za szklanymi ścianami chodnik nagle podjechał w górę. Grzebiące w śmieciach testrale zniknęły z pola widzenia, ogarnęła ich ciemność i z głuchym zgrzytem zaczęli się zapadać w głębiny Ministerstwa Magii. Pasmo łagodnego złotego światła dotknęło ich stóp, poszerzyło się i ogarnęło ich całych. Harry ugiął kolana i wyjął różdżkę, zerkając przez szybę, by zobaczyć, czy ktoś na nich nie czeka, ale atrium było zupełnie puste. Światło było nieco bardziej przyćmione niż za dnia. W osadzonych w ścianach kominkach nie płonął ogień, ale gdy winda zatrzymała się miękko, ujrzał, że na granatowym suficie wiją się wciąż złote symbole. Ministerstwo Magii życzy Państwu miłego wieczoru, powiedział kobiecy głos. Drzwi budki telefonicznej otworzyły się gwałtownie. Harry wygramolił się na zewnątrz, a za nim wyszli Neville i Luna. W atrium słychać było tylko jednostajny plusk złotej fontanny, w której z różdżek czarownicy i czarodzieja, z grotu strzały centaura, z kapelusza goblina i z uszu skrzata tryskały do sadzawki strumienie wody. Naprzód, naprzód, szepnął Harry i cała szóstka pobiegła za nim przez salę w stronę biurka, za którym uprzednio siedział ochroniarz sprawdzający różdżki, a teraz nie było nikogo. Harry czuł, że ktoś z ochrony powinien jednak tu być, więc tę nieobecność uznał za zły znak. Złe przeczucie narastało w nim, kiedy przeszli przez złote wrota do wind. Nacisnął najbliższy guzik w dół i winda prawie natychmiast się pojawiła. Złote kraty rozsunęły się z łoskotem i wpadli do środka. Harry stuknął palcem w guzik z numerem 9, kraty zatrzasnęły się z hukiem i winda zaczęła opadać, grzechocząc i zgrzytając. Dopiero teraz zwrócił uwagę na to, że te windy są tak hałaśliwe. Bał się, że ten okropny łoskot zaalarmuje ochroniarzy w całym budynku, ale gdy winda się zatrzymała, chłodny kobiecy głos oznajmił Departament Tajemnic i kraty ponownie się rozsunęły. A oni wyszli na mroczny korytarz. Nic się tam nie poruszało, prócz płomieni najbliższych pochodni falujących w powiewie powietrza z windy. Harry zwrócił się ku czerniejącym w końcu korytarza drzwiom. Po wielu miesiącach snów o tym korytarzu wreszcie w nim był. Idziemy, szepnął i ruszył pierwszy. Luna poszła tuż za nim, rozglądając się wokoło z lekko rozchylonymi ustami. Dobra, słuchajcie, rzekł Harry, zatrzymując się jakieś 6 stóp przed drzwiami. Może parę osób zostanie tutaj jako czujki. A jak ci damy znać, że ktoś nadchodzi? Zapytała Ginny, marszcząc brwi. Możesz być daleko stąd. Idziemy z tobą, Harry, powiedział Neville. Neville. No, to do dzieła, powiedział stanowczo Ron. Harry nadal nie chciał, by wszyscy z nim szli, ale nie miał wyboru. Odwrócił się do drzwi i ruszył naprzód. Podobnie jak we śnie, same się przed nim otworzyły. Pierwszy przekroczył próg, a za nim zrobiła to reszta. Stali w wielkim, kolistym pomieszczeniu. Wszystko było tu czarne, ściany, podłoga, sufit i szereg drzwi bez klamek i bez tabliczek, pomiędzy którymi płonęły w uchwytach świece. Ich bladoniebieskie, drżące światło odbijało się w lśniącej marmurowej posadzce, co sprawiało wrażenie, jakby pod stopami mieli ciemną wodę. Niech ktoś zamknie drzwi, mruknął Harry. Pożałował, że to powiedział, gdy tylko Neville zamknął drzwi. Ogarnął ich taki mrok, że przez chwilę widzieli tylko wiązki rozedrganych niebieskich płomieni na ścianach i ich odbicia na posadzce. W swoim śnie Harry zawsze przechodził bez wahania przez okrągłą komnatę do drzwi znajdujących się naprzeciw wejścia. Tymczasem miał do wyboru z tuzin drzwi. Wbił oczy w ciemność, zastanawiając się, które wybrać, gdy nagle rozległ się łoskot, a płomienie świecy zaczęły się przesuwać. Okrągła komnata obracała się wokół własnej osi. Hermiona chwyciła Harry'ego za ramię, jakby się bała, że podłoga też się poruszy, ale nie, obracały się tylko ściany. I to coraz szybciej, aż niebieskie płomienie zlały się w jedną neonową linię. Po kilku sekundach łoskot ucichł i wszystko się nagle zatrzymało. Harrymu nadal migały przed oczami niebieskie linie. Co to było? Rozległ się przerażony szept Rona. Sądzę, że miało to nam udaremnić odnalezienie drzwi, którymi tu weszliśmy, powiedziała przyciszonym głosem Ginny. Harry natychmiast pojął, że Ginny ma rację. Odnalezienie właściwych drzwi było teraz równie trudne, jak wypatrzenie mrówki na czarnej posadzce. To jak my stąd wyjdziemy? Zapytał ze strachem Neville. Teraz to nie jest ważne, odpowiedział Harry, mrugając, żeby pozbyć się niebieskich linii migających mu przed oczami i zaciskając mocniej palce na różdżce. Tym będziemy się martwić, jak znajdziemy Syriusza. Tylko go nie wołaj, powiedziała błagalnym tonem Hermiona, choć Harrymu jej ostrzeżenie jeszcze nigdy nie było mniej potrzebne niż w tej chwili. Instynktownie wyczuwał, że trzeba być tak cicho, jak to tylko możliwe. Więc dokąd idziemy, Harry? Zapytał Ron. Nie, zaczął Harry i przełknął ślinę. We śnie przechodziłem przez czarne drzwi do ciemnego pomieszczenia, tego, w którym jesteśmy, a potem przez drugie drzwi do pokoju z takimi, no, światełkami. Musimy spróbować, które to drzwi, dodał szybko. Jak zobaczę, co jest za nimi, to będę wiedział, czy to te. Ruszył do drzwi naprzeciwko, a reszta poszła za nim. Położył lewą rękę na zimnej, lśniącej powierzchni, uniósł różdżkę, gotów do odparcia jakiegoś niespodziewanego ataku i pchnął drzwi. Otworzyły się łatwo. Zobaczył długi, prostokątny pokój, który w porównaniu z pierwszym pomieszczeniem wydał mu się bardzo jasny, bo oświetlony lampami zwisającymi na złotych łańcuchach z sufitu. Nie dostrzegł jednak nigdzie owych migocących światełek, które widział w swych snach. Stało tu tylko kilka biurek, a po środku piętrzyło się olbrzymie szklane naczynie pełne ciemnozielonego płynu, tak wielkie, że cała szóstka mogłaby w nim popływać. Wewnątrz dryfowały leniwie jakieś obłe, perłowo-białe kształty. — Co tam pływa? — szepnął Ron. — Nie wiem — odrzekł Harry. — Czy to ryby? — zapytała cicho Ginny. — To larwy akwawirusów — rozległ się podniecony głos Luny. — Tata mówił, że ministerstwo hoduje nie! — Nie! — powiedziała Hermiona jakimś dziwnym głosem. Podeszła do zbiornika, żeby przyjrzeć się lepiej. — To są mózgi. — Mózgi? — Tak, tylko nie wiem, skąd się tu wzięły i po co. Harry stanął obok niej. Z bliska nie było już żadnych wątpliwości. Połyskujące tajemniczo białe kształty wyłaniały się z ciemnozielonej głębi i ginęły w niej, przywodząc na myśl jakieś oślizgłe kalafiory. Chodźmy stąd, powiedział. To nie tu, musimy wypróbować inne drzwi. Tutaj też są drzwi, zauważył Ron, wskazując na ściany. Harrymu serce zamarło. Jak rozległe są te podziemia. W moim śnie z pierwszego ciemnego pokoju przeszedłem do drugiego. Musimy wrócić i stamtąd szukać dalej. Wrócili więc śpiesznie do mrocznego, okrągłego pokoju. Teraz, zamiast niebieskich linii, Harrymu migotały w oczach perłowo-białe mózgi. Zaczekaj! Rzuciła ostro Hermiona, kiedy Luna już zamykała za sobą drzwi. Flagrate! Machnęła różdżką i na drzwiach pojawił się ognisty znak X. Gdy tylko drzwi się zamknęły, rozległ się łoskot i kolista komnata znowu zaczęła się szybko obracać, ale teraz obok zamazanych niebieskich linii pojawiła się linia czerwono-złota, a kiedy wszystko zamarło, ognisty krzyż nadal płonął, wskazując, które drzwi już wypróbowali. Dobry pomysł, pochwalił Hermione Harry. Teraz spróbujemy otworzyć te. Znowu podszedł do przeciwległych drzwi i pchnął je, z różdżką w pogotowiu, a pozostali weszli za nim. Ta sala była większa od poprzedniej, słabo oświetlona i prostokątna, a po środku ziało olbrzymie kamienne zagłębienie na jakieś 20 stóp. Stali w najwyższym rzędzie kamiennych ławek, biegnących wokół sali i opadających w dół, jak w amfiteatrze albo w sali sądowej, w której Harry był przesłuchiwany przez Wizengamot. Zamiast krzesła z łańcuchami na samym dole wznosiło się kamienne podium, a na nim kamienny łuk, tak stary, popękany i poobtłukiwany, że aż trudno było uwierzyć, że jeszcze stoi. Nie łączył się z żadną ze ścian, natomiast pod nim wisiała postrzępiona czarna kurtyna, która pomimo braku najlżejszego powiewu falowała lekko, jakby ktoś jej przed chwilą dotknął. — Kto tam jest? — zawołał Harry, zeskakując na niższą ławkę. Nie było żadnej odpowiedzi, ale zasłona nadal kołysała się i drżała. — Ostrożnie, ostrożnie! — szepnęła Hermiona. Harry zszedł na sam dół kamiennego zagłębienia. Jego kroki odbijały się głośnym echem, gdy powoli podszedł do podium. Ostro zakończony łuk wydał mu się teraz o wiele wyższy, niż gdy patrzył nań z góry. Zasłona wciąż falowała łagodnie, jakby ktoś przed chwilą za nią wszedł. — Sirius? — powiedział Harry o wiele ciszej niż poprzednio. Miał dziwne uczucie, że ktoś stoi tuż za zasłoną. Ściskając różdżkę w dłoni, obszedł łuk, ale nikogo tam nie było. Zobaczył tylko drugą stronę postrzępionej czarnej tkaniny. — Chodźmy! — zawołała Hermiona, stojąc w połowie kamiennych stopni. — To nie ta! Harry, chodźmy już! — Miała wystraszony głos, o wiele bardziej niż w sali z mózgami. Harry pomyślał jednak, że kamienny łuk jest na swój sposób piękny, choć tak stary i zmurszały. Fascynowało go łagodne falowanie zasłony. Miał wielką ochotę wspiąć się na podium i przejść za nią. — Harry, chodźmy już, dobrze? — dobiegł go natarczywy głos Hermiony. — Dobrze — odpowiedział, ale nie ruszył się z miejsca. Coś usłyszał. Zza zasłony dochodziły jakieś stłumione szepty. — Co mówicie? — zapytał tak głośno, że jego słowa potoczyły się echem wokół kamiennych ławek. — Nikt nic nie mówił, Harry! — zawołała Hermiona, ruszając ku niemu. — Tam ktoś coś szeptał! — powiedział, odsuwając się od niej i nadal wpatrując w zasłonę. — Czy to ty? — Ron! — Jestem tutaj, stary, odpowiedział Ron, stając obok łuku. Czy nikt z was tego nie słyszy? Zdziwił się Harry, bo szepty i pomruki stawały się coraz głośniejsze. Choć wcale nie zamierzał na nie wchodzić, stwierdził nagle, że trzyma jedną stopę na podium. Ja też coś słyszę, powiedziała cicho Luna, podchodząc do nich i wpatrując się w falującą zasłonę. W środku są jacyś ludzie. Co to znaczy w środku? zapytała ze złością Hermiona, zeskakując z najniższej ławki. Była o wiele bardziej zdenerwowana, niż wynikałoby to z sytuacji. Nie ma żadnego w środku. To jest tylko łuk. Za nim nie ma nic. Harry, przestań. Chodźmy stąd. Złapała go za rękę i pociągnęła, ale nie ruszył się z miejsca. Harry, przecież przyszliśmy po Syriusza, krzyknęła piskliwym, napiętym głosem. Syriusza, powtórzył Harry, wciąż gapiąc się jak zahipnotyzowany w zasłonę. Tak. I wtedy coś zaskoczyło w jego mózgu. Syriusz porwany, związany i torturowany, a on gapi się na jakiś łuk. Cofnął się o kilka kroków od podium i oderwał wzrok od zasłony. Idziemy. No to właśnie próbowałam ci... No dobrze, idziemy, powiedziała Hermiona i ruszyła naokoło podium. Po drugiej stronie Ginny i Neville również gapili się w zasłonę. Hermiona bez słowa wzięła Ginny pod ramię, Ron chwycił za rękę Neville'a, po czym podeszli do najniższej ławki i wspięli się na samą górę aż do drzwi. Jak myślisz, co to było? Ten łuk, zapytał Harry Hermionę, kiedy wrócili do okrągłej sali. Nie wiem, ale to na pewno było niebezpieczne, odpowiedziała stanowczo, znowu wypisując na drzwiach ognisty, ukośny krzyż. Jeszcze raz ściany zaczęły wirować, a kiedy Harry podszedł do kolejnych wybranych na chybił, trafił drzwi i pchnął je, nie ustąpiły. Coś nie tak? Zapytała Hermiona. Są zamknięte, odrzekł Harry, napierając całym ciężarem na drzwi, ale nawet nie drgnęły. A więc to te, co? Prawda? Mruknął podekscytowany Ron, napierając na drzwi razem z Harrym. To muszą być te! Odejdźcie! Powiedziała ostro Hermiona. Wycelowała różdżką w miejsce, gdzie w normalnych drzwiach jest zwykle zamek. Alohomora! Drzwi ani drgnęły. Nóż Syriusza, przypomniał sobie Harry i wyciągnął scyzoryk z wewnętrznej kieszeni szaty. Wsunął ostrze w szparę między drzwiami a murem. Przesunął nim od góry do dołu, wyciągnął i znowu naparł ramienie na drzwi. Wszystko na nic. Drzwi były nadal zamknięte. Mało tego, kiedy spojrzał na nóż, zobaczył, że ostrze się stopiło. Wychodzimy stąd, wychodzimy, powiedziała stanowczo Hermiona. A jeśli to te, zapytał Ron, patrząc na drzwi z mieszaniną lęku i fascynacji, to nie mogą być te, nie mogą. We śnie Harry przechodził przez nie bez problemu, oświadczyła Hermiona, zaznaczając drzwi ognistym krzyżem. Harry schował do kieszeni bezużyteczny już scyzoryk Syriusza. Wiecie, co mogło być za nimi? Odezwała się Luna, kiedy ściany znowu zaczęły się obracać. Na pewno coś ględatkowego, mruknęła pod nosem Hermiona, a Neville parsknął nerwowym śmiechem. Ściana zatrzymała się i Harry, czując narastającą rozpacz, pchnął następne drzwi. To tu! Poznał tę salę natychmiast po cudownych, roztańczonych, rozmigotanych jak diamenty światełkach. Kiedy jego oczy przyzwyczaiły się do tych rozbłysków, zobaczył, że wszędzie jest mnóstwo zegarów, dużych i małych, szafkowych i przenośnych, zajmujących każdą wolną przestrzeń między półkami na książki lub stojących na stolikach. Także ich nieustanne, pracowite tykanie wypełniało całe pomieszczenie jak odgłos tysięcy kroków jakichś maleńkich istot. Źródłem roztańczonych odbłysków był wielki kryształowy klosz, stojący w końcu sali. Tędy! Teraz Haremu serce biło jak szalone, bo wiedział już, że są na właściwej drodze. Ruszył pierwszy wąskim przejściem między rzędami stolików, zmierzając tak jak we śnie do kryształowego klosza, w którym zdawał się kłębić połyskliwy wiatr. Och, patrzcie, krzyknęła cicho Ginny, wskazując na wnętrze klosza, kiedy podeszli bliżej. Unoszone powietrznym wirem migotało w środku maleńkie, podobne do klejnotu, jajeczko. Kiedy uniosło się w górę, pękło i wyłonił się z niego koliber, którego wir powietrzny wyniósł pod sam szczyt klosza, ale gdy tylko zaczął opadać, jego piórka z powrotem zwilgotniały i oklapły, a gdy opadł na samo dno, jajeczko znowu go pochłonęło. Idziemy dalej, powiedział ostro Harry, bo Ginny już chciała się zatrzymać, żeby zobaczyć, jak z jajeczka znowu wykluwa się ptaszek. A ty sam marudziłeś przy tym rozlatującym się łuku, odgryzła się ze złością, ale ruszyła za nim ku drzwiom poza kloszem. To tu, powiedział znowu Harry, a serce biło mu teraz tak szybko i mocno, że prawie nie słyszał własnych słów. Za tymi drzwiami, spojrzał po wszystkich. Różdżki w pogotowiu, miny poważne i wystraszone. Odwrócił się do drzwi i pchnął je. Otworzyły się natychmiast. Wreszcie odnaleźli to miejsce. Wysoka jak wnętrze katedry sala, wypełniona piętrzącymi się aż do sklepienia półkami, zawalonymi małymi, zakurzonymi szklanymi kulkami, które połyskiwały mętnie w blasku światła świec zatkniętych w uchwyty między półkami. Podobnie jak w okrągłym pokoju świece płonęły niebieskim ogniem. Było tu bardzo zimno. Harry ruszył naprzód, zaglądając w mroczne przejścia między rzędami półek. Nic nie słyszał i nie dostrzegał najmniejszego ruchu.
Mówiłeś, że to był rząd 97, szepnęła Hermiona.
Tak, powiedział cicho, spoglądając na koniec najbliższego rzędu. Pod wiązką rozjarzonych niebieskim światłem świec dostrzegł srebrne litery. 53.
Chyba musimy iść w prawo, wyszeptała Hermiona, zerkając na następny rząd.
Tak, to jest 54. Różdżki w pogotowiu, powiedział cicho Harry. Zaczęli się skradać, oglądając się za siebie. Koniec wąskiego przejścia między półkami ginął w ciemności. Pod każdą szklaną kulą przyklejona była mała, pożółkła etykietka. Niektóre kulki miały dziwny, wilgotny połysk, inne były ciemne i martwe jak przepalone żarówki. Rząd 84, 85, Harry nasłuchiwał, wyczulony na najlżejszy odgłos, ale Syriusz mógł być już zakneblowany, albo nieprzytomny, albo odezwał się nieproszony głos w jego głowie, może już jest martwy. Poczułbym to, powiedział sobie w duchu, a serce tłukło mu się teraz w okolicach jabłka Adama. Wiedziałbym.
97, szepnęła Hermiona.
Stanęli w ciasnej grupce, wpatrując się w przejście między dwoma rzędami półek. Nikogo tam nie było. On jest na samym końcu, powiedział Harry, czując, że zaschło mu w ustach. Stąd nic nie można zobaczyć. I ruszył naprzód, między rzędami szklanych kulek. Niektóre rozjarzały się łagodnym światłem, kiedy obok nich przechodzili. Powinien być już blisko, szepnął Harry, przekonany, że w każdej chwili może ujrzeć bezwładną postać leżącą na ciemnej podłodze. Gdzieś tutaj, blisko, Harry, usłyszał głos Hermiony, ale nie chciał jej odpowiedzieć. Teraz miał już zupełnie suche usta. Gdzieś tutaj, powtórzył. Doszli do końca przejścia między półkami i stanęli w mdłym świetle świec. Nie było tu nikogo. On może być, wyszeptał ochryple Harry, zaglądając w następne przejście, albo zrobił parę kroków, by zajrzeć w głąb kolejnego przejścia.
Harry, Harry, powiedziała znowu Hermiona.
Co?
Warknął. Myślę, że Syriusza tutaj nie ma.
Zapadło milczenie. Harry nie miał ochoty na nikogo spojrzeć. Czuł się podle. Nie pojmował, dlaczego Syriusza tutaj nie ma. Powinien tu być. To tutaj go widział, na pewno. Pobiegł wzdłuż rzędu przejść, zaglądając do każdego. Wrócił i pobiegł w drugą stronę, mijając swoich milczących towarzyszy. Nigdzie nie było śladu po Syriuszu ani po walce.
Harry! Zawołał Ron.
Co? Nie miał ochoty wysłuchiwać tego, co Ron ma do powiedzenia. Nie chciał usłyszeć, że się wygłupił albo że powinni wracać do Hogwartu. Zrobiło mu się gorąco i nagle poczuł, że wolałby usiąść tutaj w mroku i siedzieć długo, zanim znajdzie się w blasku atrium i zobaczy oskarżycielskie spojrzenia swych towarzyszy.
Widziałeś? Zapytał Ron.
Co?
poczuł drgnienie nadziei. Może Ron zobaczył jakiś ślad po Syriuszu. Wrócił szybko do miejsca, gdzie stali wszyscy na samym końcu rzędu 97, ale znalazł tam tylko Rona, wpatrującego się w jedną z zakurzonych kulek. — Co? — powtórzył ponuro Harry. — Tutaj jest twoje nazwisko. Harry podszedł bliżej. Ron wskazywał na jedną ze szklanych kulek, która jarzyła się słabym blaskiem, choć była bardzo zakurzona i wyglądała, jakby od wielu lat nikt jej nie dotykał. — Moje nazwisko? Był niższy od Rona, więc musiał wyciągnąć szyję, by odczytać pożółkłą etykietkę przymocowaną do półki tuż pod zakurzoną kulką. Chwiejnym, pajęczym pismem wypisana tam była data sprzed jakichś 16 lat, a pod nią SPT do APWBD, czarny pan i, znak zapytania, Harry Potter. — Co to znaczy? — zapytał ze strachem Ron. — Skąd się tu wzięło twoje nazwisko? — spojrzał na inne etykiety na tej półce. — Mnie tu nie ma — powiedział z zakłopotaniem. — Nikogo z nas poza tobą. — Harry, chyba nie powinieneś tego dotykać — powiedziała Hermiona, gdy wyciągnął rękę ku szklanej kulce. — A dlaczego? — To ma przecież coś wspólnego ze mną, prawda? Harry, nie, nie, odezwał się nagle Neville. Harry odwrócił się i spojrzał na niego. Krągła twarz Neville'a lśniła potem. Wyglądał, jakby już nie był w stanie dłużej znosić niepewności. Tu jest moje nazwisko. Moje imię i nazwisko, powiedział Harry. I czując, że postępuje trochę lekkomyślnie, zacisnął palce na kulce. Spodziewał się, że będzie zimna, ale się omylił. Była ciepła, jakby przez wiele godzin leżała na słońcu, jakby rozgrzało ją to słabe wewnętrzne światełko. Pełen oczekiwania, prawie nadziei, że zaraz stanie się coś dramatycznego, coś niesamowitego, co sprawi, że ta długa i niebezpieczna wyprawa nabierze jednak sensu, zdjął szklaną kulkę z półki i przyjrzał się jej z bliska. Nic się nie wydarzyło. Inni podeszli bliżej i stanęli wokół niego, przypatrując się, jak ściera kurz z powierzchni kulki. A potem tuż za nimi jakiś głos powiedział, przeciągając sylaby. — Bardzo dobrze, Potter. A teraz odwróć się grzecznie i powoli i oddaj mi to.